Czyta Reda Haddad.
Don Quixote, rozdział 24, w którym zamyka się dalszy ciąg przygody w Sierra Morena. Niniejsza historia powiada, że Don Quixote słuchał z wielką pilnością opowiadania Mizeraka, rycerza Czarnej Góry, który na ten kształt ciągnął swoją opowieść. Ktokolwiek jesteście, panie, aczkolwiek was nie znam, dank wam składam serdeczny za pełne dworności obejście. Chciałbym mieć także sposobność ofiarowania wam służb moich i odwdzięczenia się wam za dobre przyjęcie, jakiego doznałem, aliści los przeciwny za wasz dobry uczynek pozwala mi się odpłacić tylko płonnymi chęciami. Moim zaś pragnieniem, odparł Don Quixote, było i jest was wspierać. Tak, iż postanowiłem nawet nie opuszczać tych gór, póki bym was nie odnalazł i nie dowiedział się, czy na zło trapiące was, jak na to wskazuje ekstraordynaryjny sposób waszego życia, nie ma stosownego remedium. Nie szczędziłbym starań i trudów, aby je znaleźć. A jeśli by wasze nieszczęście okazało się z rodzaju tych, na które żadnego ratunku już nie masz, umyśliłem, że podzielę z wami wasze skargi i płacze, gdyż wiem, jak nieszczęśliwi ulgę znajdują, gdy ich współczucie spotyka. A jeśli te szczere intencje, choćby tylko na uprzejmość waszą zasługują, zaklinam was, panie, na to, coście najbardziej na świecie ukochali. Powiedzcie mi, kim jesteście i jaka jest przyczyna, która was ku temu przywiodła, że żyjecie na tym odludziu, niby dzikie zwierzę. Wyraz waszego oblicza i szaty wasze wskazują na to, że cierpicie na pomieszanie zmysłów. Przysięgam wam na zakon rycerstwa, do którego, acz niegodny, należę i na profesję rycerską, którą sprawuję, że jeśli mnie w tym ukontentujecie, służyć wam będę całą dobrą wolą. I ani na włos prawdzie tych obietnic nie uchybię, choćby przez wzgląd na to, kim jestem, starając się, jeśli to tylko będzie możliwe, lek stosowny na wasze cierpienie znaleźć albo też dopomóc je znosić, tak jak wam przyrzekłem. Rycerz lasu, słuchając całej tej przemowy rycerza posępnego oblicza, mierzył go badawczo wzrokiem od stóp do głowy. Na koniec, dobrze mu się przyjrzawszy, rzekł: jeśli macie coś do zjedzenia, dajcie mi na miłosierdzie boskie. Najadłszy się, uczynię wszystko z wdzięczności za okazaną mi uprzejmość. Natychmiast Sancho ze swego worka, zaś owczarz z koszałki, dobyli żywność, aby biedny oberwaniec mógł swój głód nasycić. Jadł pełen uniesienia i z takim pośpiechem, że po dwa kawały pchał do gęby i raczej połykał je, niż pożerał. Podczas tego ani on, ani nikt z obecnych ani jednego słowa nie pisnął. Wreszcie, gdy jeść skończył, dał im znak, aby poszli za nim i zaprowadził ich na małą łączkę położoną niedaleko stamtąd u stóp skały. Przybywszy tam, rzucił się na ziemię, bujną trawą pokrytą. Inni poszli za jego przykładem. Oberwaniec, rozparłszy się wygodnie, pierwszy przerwał milczenie i zaczął tą modłą: jeśli chcecie się dowiedzieć, panowie, pokrótce, jak wielkie są moje nieszczęścia, musicie mi przyrzec, że żadnym pytaniem nie przerwiecie wątku tej smutnej historii, gdyż w przeciwnym razie w tym okamgnieniu przerwę moją opowieść. Te słowa oberwańca przypomniały Don Quixotowi bajkę, którą mu Sancho opowiadał, gdy to rycerz nasz nie mógł sobie przypomnieć, ile kóz zostało przeprawionych przez rzekę, skutkiem czego cała historia się urwała. Tymczasem oberwaniec ciągnął dalej: czynię to ostrzeżenie jedynie dlatego, że chcę jak najprędzej skończyć opowieść o mych nieszczęściach, ponieważ gdy je sobie na pamięć przywodzę, jeno swój ból zwiększam. Tym prędzej zakończę, gdy nie będziecie czynili żadnego zapytania. Nie omieszkam opuścić niczego, co by jakąś ważność miało, tak aby was w pełni zadowolnić. Don Quixote przyrzekł w imieniu wszystkich obecnych, że mu nikt przerywać nie będzie. Zaś rycerz Obdartus, mając już to zapewnienie, zaczął mówić w ten sposób: nazywam się Cardenio. Ojczyzną moją jest jedno ze znaczniejszych miast Andaluzji. Pochodzę ze szlachetnego rodu. Rodzice moi są bogaci, zaś nieszczęście moje tak wielkie, że powinni oni opłakiwać mój los, wiedząc, że bogactwami swymi ulgi sprawić mi nie mogą. Dobrodziejstwa fortuny niewiele znaczą wobec nieszczęść, które niebo zsyła. W tym samym mieście przebywał anioł niebieski, uposażony przez miłość w blask chwały, jakiej tylko człowiek pragnąć może. Taką jest piękność Lucindy, dzieweczki równej mi szlachetnością rodu i bogactwa. Miała więcej szczęścia ode mnie, ale nie dosyć stałości, aby odpowiedzieć godnie szlachetnym uczuciom i zamysłom moim. Ową to Lucindę uwielbiałem i kochałem gorąco od najmłodszych lat moich. Ona zaś miłowała mnie z tą szczerością i prostotą, na jaką jej młodzieńczy wiek pozwalał. Rodzice nasi wiedzieli dobrze o naszych wzajemnych skłonnościach i nie sprzeciwiali się im, gdyż spodziewali się, że uczucia te małżeństwem się skończą. Równość urodzenia i majątku usuwała wszelkie przeszkody. Czas biegł, a miłość w sercach naszych rosła. Wówczas ojciec Lucindy, przystojność mając na względzie, prosił mnie, abym zaprzestał bywać w jego domu, naśladując tym rodzica Tisbę, tak opiewanej przez poetów. Znana jest powszechnie historia miłości Pirama i Tisbę. Wola rodziców sprzeciwiała się ich związkowi. Nieszczęśliwi kochankowie mogli rozmawiać tylko przez otwór w murze, który rozdzielał domy ich rodziców. Z opowieści Owidiusza, Metamorfozy, wielu poetów czerpało natchnienie, opiewając legendę tę do znudzenia. Szekspir czyni z niej parodię w Śnie nocy letniej. Ta przeciwność dolała jeszcze oliwy do ognia i powiększyła nasze miłosne upały. Aczkolwiek językowi nakazano milczenie, nie można jej było narzucić pióru, które z większą niż język swobodą wynurzało kochance wszystko, co w głębi duszy zamknięte było. Nieraz obecność kogoś ukochanego tak konfuduje, że najśmielszy język milknie. Wielkie nieba, ileż listów do niej napisałem, ileż czułych odpowiedzi odebrałem, ileż ułożyłem piosenek i wierszy miłosnych, w których dusza spowiadała się ze swych uczuć, malowała swe pragnienia płomienne, cieszyła się wspomnieniami i wolę swoją hartowała. Widząc się już doprowadzony do ostateczności, gdy dusza moja trawiła się żądzą ujrzenia jej, postanowiłem natychmiast uczynić to, co mi się wydawało najbardziej stosowne, aby otrzymać upragnioną i dobrze zasłużoną nagrodę. Jednym słowem zwróciłem się do jej ojca, aby mi ją dał w prawe stadło małżeńskie. Odpowiedział mi z wielką dwornością i podziękował za honor, który mu czynię, przysparzając równie i sobie splendoru przez pokrewieństwo z nim, ponieważ jednak ojciec mój żyje, tedy do niego należy się z tym oświadczeniem zwrócić, gdyż jeśli jego wola temu przeciwna będzie, ani jawnie, ani pokryjomu, Lucinda żoną się moją nie stanie. Podziękowałem mu za jego łaskawość i znajdując, iż miał słuszną w tym wszystkim przyczynę, nadmieniłem, że mój ojciec z pewnością się zgodzi, gdy mu zamysły moje wyjawię. Nie tracąc chwili czasu, udałem się do ojca mego, aby mu o pragnieniach moich powiedzieć. Wchodząc do komnaty, zastałem go z listem otwartym w ręku. Nim zdążyłem usta otworzyć, podsunął mi go i rzekł: z listu tego dowiesz się, Kardenio, jaką łaskę chce ci książę Ryszard wyświadczyć. Musicie wiedzieć, mości panowie, że książę Ryszard jest grandem Hiszpanii i że jego majątności w najżyźniejszej okolicy Andaluzji leżą. Przeczytałem list i znalazłem go tak uprzejmym, że nawet ojcu memu wziąłbym to za złe, gdyby się nie był przychylił do prośby w nim wyrażonej. Książę żądał, abym przybył natychmiast tam, gdzie on się znajduje, pragnie bowiem, abym stał się towarzyszem jego starszego syna. Będzie miał o to staranie, aby zapewnić mi ten stan odpowiedni do szacunku, jaki żywi dla mojej osoby. Przeczytawszy list, oniemiałem. Ojciec mój rzekł zasie: wyjedziesz stąd w przeciągu 2 dni, Kardenio, aby spełnić wolę księcia. Podziękuj Bogu, gdyż otwiera ci się droga ku przyszłości i będziesz mógł osiągnąć to, na co zasługujesz. Do tych słów dodał jeszcze kilka rad ojcowskich. Nadszedł dzień mego wyjazdu. Tejże nocy widziałem się z Lucindą i uwiadomiłem ją o wszystkim, co się stało. Poszedłem także do jej ojca, błagając go, aby nie rozporządzał losem swojej córki, dopóki nie dowiem się, czego książę Ryszard żąda ode mnie. Przyrzekł mi, że tak uczyni. Ona zaś potwierdziła wszystko 1000 przysiąg i serdecznych szlochów. Na koniec koniec wyjechałem do księcia Ryszarda, który przyjął mnie tak życzliwie, iż wzbudziło to zazdrość we wszystkich obecnych na jego dworze, gdyż wydawało im się, iż łaska okazywana mi przez księcia Ryszarda będzie połączona z uszczerbkiem dla nich. Ale najbardziej zadowolony z mego przybycia był drugi syn księcia imieniem Ferdynand. Młodzieniec miły, kształtny, serdeczny, który po upływie pewnego czasu tak rozmiłował się we mnie, że wiele o tym mówiono. A chociaż starszy jego brat równie mnie przyjaźnie otaczał i wiele świadczył mi faworów, jednakoż nie można było tych uczuć porównać z afektami, które żywił dla mnie Ferdynand. Ponieważ między przyjaciółmi nic tajnego nie masz, Don Ferdynand, upewniony o moim do niego przywiązaniu, powierzył mi wszystkie myśli swoje i wyznał, iż miłość niespokojnym go czyni. Zakochał się okrutnie w pięknej dziewczynie, córce bogatego rolnika, który był wasalem księcia, jego ojca. Dziewica ta była tak piękna, mądra i szlachetna, że wszyscy ludzie znający ją nie umieli zdać sobie sprawy, w którym z tych przymiotów przodek trzyma. Rzadkie zalety urodziwej wieśniaczki tak przejęły serce i umysł Ferdynanda, iż aby tylko cnotę jej zwyciężyć i w woli swej powolno ją uczynić, postanowił dać jej słowo, że ją za żonę weźmie, gdyż inaczej nie mógłby przecież tego wszystkiego dopiąć. Zniewolony jego przyjaźnią do mnie, starałem się odwieść go od tego zamysłu, przywodząc mu różne racje i nie szczędząc najbardziej wymownych przykładów. Aliści, przekonawszy się, że to wszystko nie zda się na nic, umyśliłem, że najlepiej będzie, gdy zdałam ze wszystkiego sprawę jego ojcu, księciu Ryszardowi. Sprytny Don Ferdynand jakby przeniknął mój zamiar i zestrachał się, wiedząc, że obowiązek podwładnego może mi kazać wyjawić tę rzecz ukrytą, tak bardzo przeciwną honorowi domu książęcego. Aby mnie oszukać i podejść, rzekł mi, iż nie znajduje lepszego środka na pozbycie się tej namiętności, która go tak nie woli, jak oddalić się na kilka miesięcy. Pojedziemy we dwóch do mego ojca, pod pokrywką, że udajemy się tam dla zakupu koni, z którego miasto nasze słynie. Zaledwie go usłyszał, tak mówiącego, gdy afektami mymi przynaglony przyklasnąłem jego zamysłom, jakby one najlepsze i najszlachetniejsze były. Odkrywała mi się dobra okazja zobaczenia mojej Lucindy. Pełen tych myśli i pragnień zgodziłem się na jego plany i dodałem mu jeszcze odwagi, prosząc, aby jak najprędzej zamiar ten uskutecznił, gdyż oddalenie nawet najtrwalsze uczucia zniszczy. Don Ferdynand, jak się później dowiedziałem, cieszył się już wówczas wdziękami pięknej wieśniaczki z tytułu praw małżonka, czekając na stosowną chwilę, aby wyjawić ojcu szaleństwo, jakie popełnił. Wszelako u wielu młodych ludzi miłość jest rządzą, mającą na celu jeno zaspokojenie zmysłów. Gdy już osiągną to, czego pragną, to, co mniemali było miłością, kończy się, nie mogąc przejść przez granicę, którą sama natura ustanowiła. Kres ów wiarę prawdziwej miłości jednak nie dotyczy. Gdy już Don Ferdynand zaspokoił swoje chuci, afekty jego gorące oziębły i pragnienia ostygły. Jak dawniej przez podstęp, tak teraz w samej rzeczy oddalić się pragnął. Książę pożegnał się z synem i rozkazał mi, abym mu w drodze towarzyszył. Przybyliśmy do mego rodzinnego grodu. Ojciec mój przyjął Ferdynanda z należną czcią, ja zaś natychmiast pobiegłem do Lucindy. Wszystkie uczucia odżyły we mnie, aczkolwiek nie były martwe ani uśpione. Na me nieszczęście zwierzyłem się ze wszystkiego Don Ferdynandowi, gdyż zdało mi się, że nie należy nic skrywać przed nim przez wzgląd na przyjaźń, jaką mnie otaczał. Wysławiałem piękność, wdzięk i szlachetność Lucindy z takim uniesieniem, iż pochwały te rozbudziły w nim pragnienia poznania dziewicy, tylu przymiotami uraczonej. Zapragnąłem nieszczęsny spełnić jego życzenie i pokazałem mu ją któregoś wieczoru przy blasku pochodni, gdy się z okna wychyliła, co czyniła zwykle, gdy rozmawiała ze mną. Ujrzawszy ją w szatki domowe przybraną i cudną nad podziw, zapomniał w tym okamgnieniu o wszystkich pięknościach, które w swym życiu oglądał. Osłupiał i oniemiał. Zdało się nawet, że zmysły postradał i zapłonął miłością niezwykłą, jak się o tym dowiecie z dalszej o mym nieszczęściu opowieści. Traf zdarzył, że któregoś dnia znalazł list Lucindy pisany do mnie, w którym przynaglała mnie, abym co rychlej poprosił jej ojca o jej rękę. Wówczas jeszcze większym rozgorzał płomieniem, przede mną pilnie skrywanym. List wydał mu się tak pełen słodyczy, uczucia i szlachetności, że przeczytawszy go rzekł, iż w osobie Lucindy zawiera się cały wdzięk piękności i wszystkie przymioty, którymi dzielić się muszą białogłowy całego świata. Muszę wyznać w tej godzinie, że aczkolwiek nie wiedziałem jeszcze wówczas, dla jakiej to racji don Ferdynand Lucindę wysławia, jednakże pochwały z jego ust słyszane zbyt miłe mi nie były. Zaczynałem się go obawiać i mieć się na baczności, gdyż ustawicznie tylko o Lucindzie chciał mówić ze mną i tak gwałtem ku temu zwracał sposobność, że obudziło to we mnie podejrzenie i zazdrość, aczkolwiek Lucinda nie dawała żadnego pozoru po sobie i nie zachwiała się w swej wierności do mnie. Don Ferdynand starał się zawsze czytywać moje listy pisane do Lucindy i jej odpowiedzi, tłumacząc się, że wielkie mu sprawiał ukontentowanie rozum, który z nich przebijał. Pewnego dnia Lucinda poprosiła mnie, abym dał jej do lektury książkę rycerską Amadisa z Galii, która ją w wielki zachwyt wprawiała. Zaledwie Don Quixote usłyszał te słowa, rzekł: gdybyście mi na przodku historii waszej rzekli, że jej dostojność panna Lucinda w księgach rycerskich się lubowała, nie trzeba byłoby już i innych pochwał, abym mógł poznać jej rozum wysoki. Nigdy bym jej nie widział tak mądrej, jakeście ją tu wystawili, gdyby jej braknąć miało upodobania do tak szlachetnej lektury. Nie potrzeba mi więcej słów na pochwałę jej piękności, cnoty i roztropności, gdyż wystarczają mi jej gusta, aby ją ogłosić za najpiękniejszą i najmądrzejszą białogłowę całego świata. Szkoda, panie, że wraz z Amadisem z Galii nie posłaliście jej także Rogera z Grecji, gdyż wiem, że panna Lucinda wielkie upodobanie by znalazła, czytając o losach Darajdy i Degaraja, o zmyślności pasterza Darinela i przeglądając jego wiersze nieoszacowane w bukolikach zawarte, które sam z wielkim wdziękiem, szczerością i talentem śpiewał. Ale jest jeszcze czas, aby temu brakowi zaradzić, i to bardzo łatwo. Jeśli tylko zgodzicie się, panie, towarzyszyć mi do mojej wsi. Tam będę mógł wam dać z górą 300 dzieł, będących rozkoszą mojej duszy i szczęściem życia mego. Chociaż właśnie w tej chwili przypomniałem sobie, że nie posiadam już ani jednej księgi, dzięki niecnym sztuczkom złośliwych i zawistnych czarnoksiężników. A wybaczcie mi, panie, że złamałem obietnicę i przerwałem waszą opowieść, ale gdy jest mowa o rycerzach błędnych albo o rzeczach rycerstwa dotyczących, niemożliwą jest rzeczą, abym zachował milczenie, tak jak niemożliwe jest, aby promienie słońca grzać nie miały, a księżyc nie miał sprowadzać wilgotności. Przebaczcie mi tedy i ciągnijcie dalej. Długo wierzono, że od księżyca zależy wilgotność i świeżość nocy. Dante mówi Il freddo della luna. Podczas gdy Don Quixote mówił te słowa, Cardenio pochylił głowę na piersi, wydając się być bardzo zamyślonym. I aczkolwiek Don Quixote po raz drugi zachęcił go do mówienia, on ani oczu nie podniósł, ani milczenia nie przerwał. Gdy już dobry kęs czasu upłynął, podniósł się i rzekł: nikt mi tego z myśli nie wybije i nie ma na świecie takiego, co by mnie mógł przekonać. Każdy, kto inaczej sądzi, jest nic po niem i łajdakiem. Że ów grubianin, mistrz Elizabeth, sławny lekarz z romansów rycerskich, który niejednokrotnie leczył Amadisa z Galii, nie miał konszachtów z królową Madesimą. O, jako żywo nie! Przerwał Don Quixote, wielkim gniewem zapalony, zakląwszy siarczyście, jak to miał we zwyczaju. Wielka to jest złośliwość! Albo, lepiej mówiąc, grubiaństwo. Królowa Madasina była wielce czcigodną damą i wara sądzić, aby tak wielka monarchini miała się pospolitować w miłostkach z jakimś tam cyrulikiem. Każdy, kto powie inaczej, skłamie jako niegodny łajdak. Gotów mu będę dowieść tego pieszo lub konno, zbrojnie lub bez broni, potykając się z nim we dnie lub w nocy, jak mu się podoba. Cardenio przyglądał mu się bacznie. Już go był schwycił paroksyzm szaleństwa, tak iż nie był w stanie skończyć swojej historii. Zresztą i Don Quixote słuchać by jej nie mógł, oburzony do żywego obrazą wyrządzoną królowej Madissimie. Dziwna, że jej stronę trzymał z takim uporem, jakby była jego prawdziwą damą. Do tego stanu przywiodły go te przeklęte księgi. Mówię więc, że gdy Cardenio owładnięty szałem usłyszał, że mu przeczą i obrzucają go niesłusznymi wyzwiskami, takim jak łajdak i inne, nie w smak mu te żarciki poszły. Podniósłszy tedy z ziemi wielki kamień, który w pobliżu leżał, grzmotnął nim z taką siłą w brzuch Don Quixota, iż rycerz nasz zwalił się na ziemię jak długi. Sancho Panza, nie mogąc ścierpieć podobnego obejścia się ze swym panem, rzucił się z zaciśniętymi pięściami na szaleńca. Ale obszarpaniec jednym uderzeniem pięści zwalił go do swych stóp, później wskoczył na niego i do woli go tarmosił, a prał po bokach, co się zmieści. Pasterza, który przybiegł na ratunek Sanczy, nie lepsze spotkało przyjęcie. Wymuciwszy ich do woli, pozostawił ich na ziemi, sam zaś oddalił się spokojnym krokiem i znikł w górskiej kniei. Sancho podniósł się i wściekły za to, że go tak bez powodu poturbowano, pobiegł zemścić się na owczarzu. Utrzymywał, iż to wszystko stało się z jego winy, gdyż nie dostrzegł, iż człeka tego szaleństwo od czasu do czasu się ima. Gdyby o tym wiedzieli, mieliby się na baczności. Pasterz odparł, że ich przecież przestrzegał, a jeśli ostrzeże nie słyszeli, to już nie jego w tym wina. Sancho znów coś przymówił owczarzowi, a owczarz Sanczy, i taki był koniec tych przymówek, że porwali się za brody i tak chwacko zaczęli się kułakami układać, iż gdyby Don Quixote ich nie rozbroił, w kawałki by się rozszarpali. Sancho, nie puszczając owczarza, krzyczał: — Ostawcie mnie, wielmożny panie, rycerzu posępnego oblicza! Ten człowiek jest tylko prostakiem jako ja i rycerskiego pasowania nie dostąpił. Mogę więc bez nijakiego hazardu potykać się z nim w równej walce, jak na człowieka poczciwego przystało, aby pomścić się za krzywdę, jaką mi uczynił. Prawda jest, odparł Don Quixote, ale i to wiem, że on nie ponosi winy za to, co się stało. Tak mówiąc, rozdzielił ich i spytał pasterza, gdzie by mógł znaleźć Kardenia, gdyż wielkim pałał pragnieniem dowiedzenia się końca jego historii. Pasterz odpowiedział jako pierwej, że nie wie dokładnie, gdzie się jego kryjówka znachodzi, ale jeśli Don Quixote jeszcze kęs czasu w tych stronach się zatrzyma, ani chybi spotka go jeszcze w stanie szaleństwa lub przy zdrowych zmysłach.
Czyta Reda Haddad.